Biden pierwszego dnia urzędowania podpisał szereg rozporządzeń. Większość jest wymierzona w zniszczenie dorobku Trumpa. Jaki będzie to miało wpływ na Amerykę? O tym widź pod prąd na żywo. Marcin Palimonka. Zapraszam. Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Witam Państwa serdecznie.
Pierwszego dnia urzędowania prezydent Biden podpisał wiele rozporządzeń. Można by powiedzieć, że jest teraz bardzo zapracowany, bo zajmuje się praktycznie anulowaniem wszystkich rozporządzeń Trumpa. Czy Biden realizuje teraz jakąś swoją agendę, czy tylko na razie skupia się na anulowaniu tego, co już osiągnął prezydent Trump?
No robi jedno i drugie. No to, żeby zrealizować swoją agendę, no to jego główną agendą jest właśnie przeciwieństwo Trumpowi. Także no, anulował wiele rzeczy, wstrzymał budowę muru na granicy z Meksykiem, ogłosił powrót do porozumienia paryskiego, do Światowej Organizacji Zdrowia, różne te politykę imigracyjną odwraca teraz na właśnie według swojego programu, tak żeby jak najwięcej przyjmować tych imigrantów, żeby legalizować tych, którzy nielegalnie przybyli do Ameryki. Także no szybko, faktycznie bardzo szybko, wręcz rekordowo, jak wyliczyła telewizja NTD, w pierwszego dnia podpisał 4 razy więcej dekretów niż 4 poprzedni prezydenci razem wzięci w swoje pierwsze dni. To jest 15 dekretów, jeszcze 2 takie polecenia, czyli razem 17 dokumentów. Wydaje mi się, że Trump pierwszego dnia podpisał jeden dekret. Tak, o ile pamiętam już tak, no ale no, w sumie tak wyliczyli, że tych 4 podpisało mniej niż Biden, także widać, że się spieszy, drugiego dnia następne 10
bardzo
ma przygotowane.
Bardzo zależy na tym widocznie.
Tak, także no nie traci czasu to faktycznie.
I można było mówić głównie już podjęte te decyzje przez Bidena. Jedną z takich dosyć istotnych jest zatrzymanie wycofywania USA ze Światowej Organizacji Zdrowia, bo zdaje się Stany Zjednoczone wciąż nie opuściły WHO, były w tym procesie w trakcie i Biden ogłosił, że wstrzymuje ten proces. I jakie to realne skutki niesie dla Amerykanów, czy może dla świata też? Czy są to skutki tylko finansowe, bo Stany Zjednoczone zdaje się w znacznym stopniu finansowały Światową Organizację Zdrowia.
Tak, no, zapewne znowu będą w znacznym stopniu finansować, ale myślę, że gorsze są skutki takie, powiedzmy, podejścia do samej tej instytucji Światowej Organizacji Zdrowia, no bo tutaj prezydent USA obecny, Joe Biden, postawił ją jako godną zaufania, kiedy wiemy, że zawiodła w pierwszych tygodniach pandemii, nie ogłosiła alarmów odpowiednio wcześnie, nie ogłosiła, że wirus jest ten wirus, z którym teraz mamy do czynienia, że przenosi się z człowieka na człowieka odpowiednio wcześnie, kiedy już było o tym wiadomo, kiedy ostrzegał przed tym Tajwan, kiedy lekarze w Chinach o tym wiedzieli, ale władza komunistyczna zabraniała im o tym mówić, to teraz wychodzą nagrania tych lekarzy, którzy przyznają to anonimowo. Zamykano też lekarzy, to wiemy o tych sytuacjach. Także przez Światową Organizację Zdrowia, która miała dbać o zdrowie na świecie, świat jest niezdrowy, a teraz no i Trump słusznie tu wycofywał się z tej organizacji, która nie działa tak jak powinna, a wręcz przeciwnie, uspokajała świat, kiedy trzeba było alarmować. I teraz no, Joe Biden odwraca te decyzje i sprawia, że no, jakby zaufanie i środki do tej organizacji będą dalej szły, która może nas narażać na kolejne takie sprawy. Dodatkowo nie chce szukać winnych tej pandemii, wysyła niby delegacje do Chin, do Wuhan, ale mówi, że nie będziemy szukać winnych, tylko sprawdzimy, skąd się wziął ten wirus. No także no, nie spełnia kompletnie swojej roli.
Mhm. Czyli można by powiedzieć, że najgroźniejsze są nie te skutki właśnie finansowe, które Ameryka ponosi ogromne koszty, ale właśnie potwierdzenie zaufania do WHO, które jest też...
No to jest najgorsze, no bo tu za Stanami Zjednoczonymi mogłyby pójść, za Trumpem pójść inne kraje i zdecydować się na jakiś inny model reakcji na epidemię. Właśnie no, tu Tajwan, który nie jest członkiem WHO, bo komunistyczne Chiny się sprzeciwiły temu, żeby był, no to poradził sobie dużo lepiej z epidemią niż te wszystkie kraje, które są w WHO, więc widać, że ten system no, nie jest dobry, trzeba by go zmienić. No teraz, no, skoro Stany Zjednoczone wróciły do tego systemu, no to na zmiany nie należy liczyć.
Czyli wątpliwa sprawa, że jakiekolwiek inne państwa może nie licząc Tajwanu,
teraz pewno nie.
I kolejną taką istotną decyzją Bidena, i to była też głośna decyzja Trumpa, jest powrót do porozumienia klimatycznego. Prezydent Trump wypisał jak gdyby Stany Zjednoczone z tego porozumienia w 2016 roku, zdaje się. I jak byś ocenił z kolei tą decyzję?
No tu porozumienie paryskie, znaczy pomimo tego, że Trump wypisał się z porozumienia paryskiego, no to Stany Zjednoczone jednak jakby spełniały te postulaty, czyli zmniejszały cały czas te emisje dwutlenku węgla. W 2019 roku to spadło ponad 2,5% w Stanach Zjednoczonych. W energetyce samej o ponad 10%. Także no to nie jest też tak, że on wypisał, a nic nie robi. Po prostu stwierdził, że to porozumienie jest do niczego, bo nakłada, po pierwsze, nakłada obowiązki właśnie na te kraje, które już z rozwiniętym przemysłem, czy te bogatsze, głównie kraje zachodnie, europejskie, Amerykę, a z kolei na przykład komunistycznym Chinom daje czas jeszcze do tam 2030 roku. Ostatnio Xi Jinping mówił, że będą zwiększać emisję dwutlenku węgla, nie mówiąc o tym, że to porozumienie nie daje żadnych realnych narzędzi kontroli takich krajów jak na przykład, jak właśnie Chiny czy Rosja, także one mogą coś zadeklarować, a i tak nikt tego nie skontroluje, a tu od Stanów się będzie wymagać. Trump nie chciał takiego układu, i tak obniżał te, czy Stany jako całość obniżały te emisje i pewnie dalej będą obniżać, niezależnie od tego, czy będą w tym porozumieniu, czy nie. Dodatkowo no, cała ta polityka energetyczna Bidena, bo to trzeba tak całościowo jakby rozważyć, to porozumienie paryskie to jest tylko taka część tam międzynarodowa, trochę propagandowa, no ale faktyczna, no Biden chce zlikwidować, mówił o tym dość jasno, zlikwidować przemysł naftowy, ten wydobywania paliw kopalnych. Już zadeklarował, że cały ten sektor elektroenergetyczny w Stanach ma być bezemisyjny, czyli bez emisji dwutlenku węgla, czyli praktycznie bez paliw kopalnych do 2035 roku, czyli dość szybko. No taka gwałtowna modernizacja, kiedy no tu Ameryka właśnie się uniezależniła od dostaw z zewnątrz, bo ma swoje to wydobycie ropy naftowej, te szczelinowania i tym podobne, gaz łupkowy. Eksportuje na zewnątrz, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat była eksporterem netto energii. Teraz Biden to chce gwałtownie niszczyć. To też ma wpływ na Polskę, no bo takie tłamszenie przemysłu naftowego, gazowego, węglowego w Stanach no sprawia, że no na pewno zmniejszy się też eksport. W czasie, gdy Polska uniezależnia się od Rosji i głównie właśnie jednym z dużych tutaj źródeł były teraz Stany Zjednoczone. No i w dłuższym czasie to się pewnie skończy, bo to tłamszenie przemysłu naftowego, gazowego, węglowego no sprawi, że nie będzie się wielu firmom opłacało, one będą upadać, no i będzie się obniżał ten eksport ze Stanów Zjednoczonych. To taki tutaj bezpośredni dla nas już efekt. A dla Stanów no to będą ogromne koszty, no bo plany Bidena to jest ta bezemisyjność, czyli przechodzenie całkowicie na inne źródła energii, modernizacja energetyczna 4 milionów budynków w ciągu 4 lat.
Brzmi jak Unia Europejska.
Także ogromne, no to jest dokładnie podobny, czy nawet bardziej ambitny ten nowy ład zielony, tak, po amerykańsku i po unijnemu. 500 000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, finansowanie badań nad metodami tam wyłapywania, magazynowania dwutlenku węgla, wspieranie transportu, koleje, autobusy takiego zbiorowego. No, deklaruje, że to 2 biliony dolarów w 4 lata. W rzeczywistości, tak jak się wylicza, to w te wszystkie jego punkty to byłoby więcej. Kamala Harris w swoich obietnicach jeszcze w 2019 roku twierdziła, że na czystą energię trzeba wydać 10 bilionów dolarów w ciągu 10 lat. Czyli tu przeliczając, to byłoby 2 razy więcej przez 4 lata. Także ogromne koszty, dlatego też Biden będzie podwyższać podatki i likwidować obniżki podatków. No to takie będą te skutki.
I czy nie jest tak, że to dołączenie do tego porozumienia klimatycznego w kontekście tego, co mówisz, jest pewną tylko formalnością? No bo skoro Trump i tak realizował obniżał emisję dwutlenku węgla, czy teraz to nie jest tylko formalnością, czy jednak jest tam jakaś forma kontroli? Bo mówisz też, że kto kontroluje emisję CO2, kontroluje w pewien sposób gospodarkę, bo jeżeli zmusimy kogoś do obniżenia emisji pod przymusem, to gospodarka jednak jakoś spowalnia.
No tak, tu takich w porozumieniu paryskim samym, no takich bezpośrednich, skutecznych narzędzi, żeby wymuszenia na kimś czegokolwiek nie ma. Też nawet ci różni ekologiczni działacze za to krytykują to porozumienie. No ale tu Biden na pewno się dostosuje, skoro tak chce, no jak się już tak podpisują, to będą to pewnie realizować i inwestować w te źródła energii odnawialne, w te właśnie modernizacje budynków. Oni mówią, że to tak pobudzi, zmniejszy bezrobocie i pobudzi w ogóle przemysł samochodowy podobno, nie wiem jak, bo tu mają przechodzić na transport zbiorowy, to samochodów raczej wtedy mniej, bardziej autobus jeden na 50 osób powiedzmy, a samochód na 5.
W Europie wszyscy są fanami w Unii Europejskiej transportu zbiorowego, Biden zdaje się, że...
Tak, to nie wiem, czy to zda egzamin, no zależy, no w Nowym Jorku pewnie tak, ale już na jakichś większych
prowincji raczej
to nie powierzchniach to może niekoniecznie. Natomiast no, to jest takie próba sztucznego wywołania popytu, no bo tym budynkom nie trzeba, nie jest konieczna modernizacja w tej chwili, ale będzie zadekretowana, żeby tutaj miały lepsze parametry tam utraty ciepła i emisyjności. I no, przez to nie przeznaczy się pieniędzy na coś innego, co by faktycznie można zrobić pożytecznego. Także no to się tak wydaje, że taka inwestycja państwowa to pobudza, daje miejsca pracy i tak dalej, a w rzeczywistości zabiera miejsca pracy tam, gdzie by się naturalnie wytworzyły.
Tam, gdzie by, powiedzmy, wytworzył je wolny rynek. I kolejną taką decyzją Trumpa, która od razu rzuca się w oczy, to jest zatrzymanie budowy muru, zniesienie zakazu wstępu dla 7 krajów z większością muzułmańską, czyli to są takie reformy imigracyjne. I Biden powiedział, nie będzie żadnego kolejnego metra zbudowanego muru przy mojej administracji. Powiedział to Radiu National Public Radio. Zamierzam zapewnić, że mamy ochronę granic, ale będzie ona oparta na wykorzystywaniu zaawansowanej technologii, by sobie z tym radzić. I mur to była wręcz ikona kampanii Trumpa z 2016 roku. Nawet ludzie piosenki na temat muru tworzyli. Teraz Biden mówi, że anuluje to całkowicie.
A to już dawno była płyta The Wall, Pink Floyd.
A tak.
No nie wiem, ale to chyba nie a propos tego.
Nie o tym murze chyba.
Jeśli chodzi o tę całą politykę imigracyjną Bidena, czy szerzej demokratów, no widać, że dążą do przyjmowania jak największej liczby tych imigrantów, którzy chcą legalizować tych, którzy się dostali nielegalnie i wręcz no, to takie zapraszanie coraz większej liczby migrantów. Oczywiste jest, że w ten sposób zdobędą sobie głosy. Oczywiste jest, że w ten sposób może się dostać do i dostaje się szczególnie przez tę meksykańską granicę wielu przestępców, jest przemyt narkotyków aż z Chin przez te granice czy z Ameryki Południowej i wiele różnych niebezpiecznych zjawisk. Trump chciał to zrobić prostą technologią, bo postawić mur, no i oczywiście strażników, którzy no i tak na granicy zawsze są. Pewne reguły postępowania z migrantami odwrócił tak, żeby no najpierw im pozwalać, a żeby potem wjeżdżali, czyli cofał ich na meksykańską granicę, tam czekali ewentualnie na rozpatrzenie tych wniosków. No Biden chce to odwrócić. Na razie ma pandemię, więc i tak, tak za bardzo nie będzie wpuszczał, no ale to się kiedyś skończy. I tutaj widać, że na przykład jeszcze jedna ciekawostka. W spisie powszechnym teraz mają być uwzględniane osoby bez obywatelstwa. To, a tu dane ze spisu powszechnego, tam są potrzebne do różnych tam ustalania różnych polityk, czyli wszyscy, którzy mieszkają na miejscu, będą uwzględniani. Widać, że tu Biden chce jakoś wymieszać tych Amerykanów jeszcze z innymi przybyszami z całkiem innej kultury, z całkiem innymi zwyczajami. To się może nie skończyć dobrze. No widzimy teraz, podsycane są te zamieszki na tle rzekomo rasowym.
Biden mówi dużo o sprawiedliwości rasowej.
Bardzo dużo mówi o sprawiedliwości rasowej. Jeszcze jedna sprawa, którą w tej właśnie a propos, to tutaj historię próbuje zmieniać. Trump powołał taką komisję 1776. To jest a propos tego roku Deklaracji Niepodległości. I ona miała się zająć edukacją patriotyczną w szkołach. Po tym, jak zaczęły się pojawiać, na przykład New York Times serii artykułów wypuścił, że w tej wojnie o niepodległość to Amerykanie, czy ci koloniści chcieli utrzymać niewolnictwo, że taki mieli cel. No i to tam New York Times by sobie pisał, ale to zaczęły szkoły przyjmować do programów takie już, taką już naukę tam w Chicago na przykład. Dlatego Trump powołał tę komisję, żeby no tutaj ustalić, jakie są fakty, co powinno być mniej więcej w tych programach, jakie finansować tam ewentualnie nauczanie z budżetu federalnego i tak dalej. Powstał raport tej komisji, no i Biden pierwszego dnia go wyrzucił, że już go, to nie, bo to rasizm i że chcą tutaj zamazać rzekomo jakiś rasizm Amerykanów w historii. A ten raport no, dość ładnie mówił, że fundamentalne zasady Ameryki są prawdziwe nie dlatego, że jakiekolwiek pokolenie, w tym nasze, żyło nimi perfekcyjnie. Czyli no przyznaję, że no różne były odstępstwa, ale ponieważ są oparte na odwiecznych prawdach o ludzkiej kondycji. Oczywiście domyślamy się, skąd pochodzą te odwieczne prawdy. Ameryka jest oparta na Biblii, ma konstytucję, ma deklarację niepodległości, ale ona powinna być odczytywana razem z Biblią, na której wychowywali się Amerykanie i na której zasadach oparli swoje państwo. I też ten raport mówi, że Amerykanie zmieniali Amerykę na lepsze, no więc no, było, no, nie zaprzecza, że były różne złe rzeczy, ale nie przez odrzucanie tych prawd, tylko właśnie przez odwoływanie się do nich. Oparli, zapisali sobie te prawdy, na jakich opierają państwo i kiedy się do nich odwoływali, no to polepszali. No i potem znieśli to niewolnictwo, znieśli segregację rasową i tak dalej. I tak dalej to szło. Zresztą tak jak ten proces też w innych częściach świata też przebiegał. Przecież niewolnictwo to nie jest jakiś amerykański pomysł. To było na całym świecie. Często w dużo gorszej formie. A w wielu krajach jest teraz. No i tego Biden
i o tym się
tak
nie
bardzo
mówi, tego się nie
na razie przynajmniej nie podnosi, kiedy no niewolnictwo na ogromną skalę i okrutne i na przykład w komunistycznych Chinach.
No tutaj widać też trochę hipokryzję Bidena, o której już była mowa w pierwszych programach na temat jego jakiego zaprzysiężenia, w której Trump przysięga na Biblię, a anuluje ten raport, w którym właśnie jednak jest mowa o tych wartościach elementarnych amerykańskich i w taki sposób właśnie Biden realizuje tą swoją politykę, nazwijmy to, sprawiedliwości rasowej. I jeszcze wracając do tej polityki imigracyjnej, czy według ciebie nastąpi takie całkowite rozluźnienie jak za Obamy, czy będzie jeszcze gorzej? Bo jak wiadomo w Stanach, no ogólnie jest, nie ma tam za bardzo dokumentów identyfikacyjnych, policja ludzi nie legitymuje, nie spisuje, więc jest tam mnóstwo imigrantów, no i za Obamy był...
Znaczy, nie mają jako takich dowodów osobistych, także no, tego nie ma, no, są tam prawa jazdy, różne inne takie dokumenty, które się do innych rzeczy wydaje i też mogą służyć jako po prostu dowód tożsamości. Ale faktem jest, że jest, no są miliony ludzi bez obywatelstwa przebywający tam nielegalnie. No niektórzy po prostu pracują, zarabiają i żyją i się tam asymilują jakby ze społeczeństwem. A jest wiele, którzy no albo... No, wielu przestępców, mówię, te mafie z Meksyku, narkotykowe i tak dalej, to też Trump chciał w to uderzać. Jest wiele takich osób, które liczą, że tu no, będzie się dobrze żyło na koszt, jakoś na koszt państwa. To też widzimy w Europie w tej imigracji. Także no, to by trzeba... No, tutaj Trump chciał to zatrzymać, chciał faktycznie przyjmować, nie tak, że całkiem no, nie się zamykał na ludzi z zewnątrz, na przykład no, dla Polaków wizy zniósł, także no, to nie jest tak, że on nie chce w ogóle napływu z zewnątrz, no ale chce, żeby się to działo w sposób no, jakiś cywilizowany, uporządkowany, że no, no, to jest ich kraj, no wpuszczają kogo chcą, a nie, że w cały świat się tam nagle zwali, no bo to nie da rady, nawet Ameryka, tego utrzymać.
Jeszcze ciekawe w wypowiedzi Bidena na temat migracji jest to, że będzie chronił granic i będzie opierał to o zaawansowane technologie.
To jest ciekawe. No, ciekawe, jakie te technologie. No, no bo właśnie, rozumiem, czy, że no czy, co, kamery,
czy
drony.
Czy konserwatywne metody w postaci murów, czy jednak
no, no myślę, że są bezpieczniejsze dla ludzi wewnątrz. Bo spodziewam się, że jak się zacznie robić kamery, drony, rozpoznawania twarzy, zakładając, że faktycznie taki jest cel Bidena, no to się zacznie kontrolować wszystkich. No bo tam część przejdzie ten system, no to trzeba będzie ich wyłapywać już w środku, tak jak teraz u nas nie mamy granic, tylko służby te celne po całym kraju muszą jeździć, jeśli coś tam, czy te graniczne. Także myślę, że to się skończy, będzie to kolejny taki pretekst do zwiększonej kontroli, zwiększonej inwigilacji ludzi w kraju, wszystkich. Natomiast wcale nie zatrzyma tego napływu ludzi z zewnątrz. No, mur jest fizycznie prosty, prościej go, można do niego dokładać ewentualnie wysokie technologie oczywiście, no ale no, bariera fizyczna no, to jest oczywiste, że chroni skutecznie. Zresztą widać, że inne kraje też stosują, no, Izrael wiadomo, że budował te bariery, Chiny budują bariery gdzieś na południowych swoich granicach, także to nie jest, no, wielki mur chiński to znamy, ale ono to teraz chyba nie używany. Także no, to jest oczywiste, że to działa, natomiast no, teraz Biden będzie chciał iść w stronę inwigilacji, a no, jak zapowiada w rozluźnieniu różnych polityk, no, będzie wpuszczać tych imigrantów, którzy do tej pory byli nielegalni albo... Jestem przekonany, że no, tu służby rozluźnią nawet nadzór i też nie będą tak tych nawet nielegalnych po zmianie polityk czy po zmianie prawa też będą wpuszczać.
Kolejnym takim ważnym punktem w tych nowych rozporządzeniach Trumpa czy w nowych rozporządzeniach Bidena jest to, jak ogłasza on walkę z COVID-em, z pandemią. No i mówi o takich rzeczach jak obowiązkowa kwarantanna, przyspieszenie szczepień, dofinansowanie służby zdrowia, więcej testów na COVID. Wspomina też, że cierpią mniejszości, czyli znowu przewija się sprawiedliwość rasowa. I wspomina też, że sytuacja związana z COVID-em jest zła, jest fatalna. Czy zgadzasz się tutaj z Bidenem, że jednak ma rację, że jest po prostu bardzo źle w Stanach teraz?
Ma rację, że jest bardzo źle. No, umiera coraz więcej ludzi, coraz wyższe są te liczby śmierci z powodu COVID, to Trump faktycznie no nie poradził sobie, zlekceważył jakoś, czy no to już nie wiem z jakich powodów, ale no pandemia weszła do Stanów Zjednoczonych, źle Stany zareagowały, na początku miały złe testy, nie mogły tego wyłapywać, potem no te różne też takie no ruchy, czy to, to antymaseczkowe, nie, antykwarantannowe i tak dalej, no teraz to już jest wszędzie w całym społeczeństwie, no nie, nie da się już tego ognisk jakoś odizolować, no ale no, dwie dobre rzeczy Trump na pewno zrobił. Raz, że powiedział wyraźnie, że Chiny są winne. Dwa, że no te szczepionki faktycznie szybko powstały. Czy, no, to może nie, nie Trumpie fizycznie robił, no ale tam pewne decyzje tam polityczne dla przyspieszenia tej dystrybucji podejmował. Także no to, to można powiedzieć mu na plus. Natomiast no, powiedział, że Chiny są winne, ale niewiele z tym zrobił. I no, przez tę epidemię przegrał wybory, tak myślę. Także no, taki, taki skutek dla Trumpa to miało. No, teraz Biden tutaj na tym też wypłynął, bo cały czas wytykał Trumpowi, że przez jego złe działania czy brak działań, nie zawsze słuszne te zarzuty, ale po części tak, umierają ludzie, mnóstwo ludzi siedzi bez tam członków rodziny gdzieś przy stole na, w dzień dziękczynienia, bo przez te epidemię i tak dalej, to na pewno mu też no, dało sporo, a przede wszystkim dało pretekst do zwiększenia gwałtownego tych głosowania korespondencyjnego, które no, trudniej upilnować.
I jak oceniasz strategię z Bidena walki z epidemią? Bo lewica ma zapędy do dosyć radykalnych kroków, autorytarnych i nie przejmuje się zbytnią wolnością. I może wobec pandemii to będzie właśnie skuteczne, bo zdaje się w Stanach szczególnie zwolennicy partii republikańskiej, prawica, libertarianie mieli duży problem z zakładaniem maseczek. Teraz Biden zapowiada obowiązkową kwarantannę dla przyjezdnych, przyspieszenie szczepień, dofinansowanie służby zdrowia, więcej testów na COVID. Czy według ciebie może się to okazać skuteczne?
No, przypuszczam, że szczepionka też będzie skuteczna, choć no, nie, nie idzie tak szybko, jak deklarowano. Nie sądzę, żeby Biden zmusił libertarian do noszenia masek, szczególnie, że no, sam nie ma takiej władzy. Podpisał obowiązek noszenia masek, no, to na terenach federalnych, czyli tych no, związanych z centralnym rządem, no, a w całej Ameryce nie, tego nie zrobił. Myślę, że jeśli próbowałby siłowo wymusić na tych ludziach jakieś sprawy, no to by wywołał jeszcze większy bunt i opór, także tu nie, nie sądzę, żeby to było też skuteczne. No, no tu Trump stanął po niedobrej stronie, można powiedzieć. Chociaż no, nie mówił, żeby nie nosić masek. Mówił, że maski są fajne, ale no, tak zachowywał się nonszalancko do tej epidemii, że tutaj pokonamy. Przede wszystkim nie zrobił ostrego ruchu wobec Chin. Powiedział, że są winne, no ale no, 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 jeśli powiedział, że Chiny są winne de facto śmierci kilkuset tysięcy Amerykanów, no to reakcja powinna być niesamowicie ostra. No jej nie było.
Ciekawym tematem jest również Nord Stream 2, bo zdaje się administracja Trumpa w ostatniej jeszcze chwili nałożyła sankcje na statek czy okręt, który pomaga układać Nord Stream 2 i jak ci się wydaje, bo Biden otrzymał wiele gratulacji od wszystkich przywódców lewicowych świata, można powiedzieć od Unii Europejskiej, z Niemiec. Można by długo wymieniać tych przywódców. Wspominałeś o tym wczoraj w serwisie informacyjnym. Co według ciebie będzie z Nord Stream 2? Czy Biden jednak jakoś to przemilczy, czy zniesie te sankcje i to się
no Biden deklaruje, że tutaj, że tę to będzie podtrzymywał, że ten opór wobec Nord Stream 2, czy otoczenie Bidena, że będzie podtrzymywać. Nawet tam mówią, że będą tam Rosję rozliczać za coś. Zobaczymy, jak to rozliczanie pójdzie. Tak, tu sprawa Aleksieja Nawalnego i inne rzeczy są wymieniane. Myślę, że no, te sankcje już utrzyma. Zresztą to byłoby trochę spójne z tą polityką energetyczną, że tu już nie gazem, nie ropą i tak dalej, tylko słońce, wiatr i wodę trzeba wykorzystywać do energii, więc powiedzmy, jest to jakaś spójność. Myślę, że tego już nie odwoła.
My dzisiaj wyjątkowo wcześniej przejdziemy do ogłoszeń, a za chwilę zaprosimy Państwa do drugiej części programu, w której porozmawiamy z Michałem Fałkiem, przedsiębiorcą, na temat obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Więc może przejdę do ogłoszeń. Polecamy Wam najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Lekarze są wściekli, tysiące lekarzy nie otrzymało obiecanej drugiej dawki szczepionki. TVP zablokowała film o Smoleńsku. Również polecamy artykuł Joe Biden pospiesznie niszczy dorobek Donalda Trumpa w temacie dzisiejszego programu głównego. I na naszej anglojęzycznej stronie jest już dostępny komiks Czas Apokalipsy w języku angielskim. Serdecznie polecamy. Podawajcie dalej go do swoich anglojęzycznych znajomych. I mamy również ogłoszenie, że możemy wysłać słowa otuchy do Jiwei Li, działacza Falun Gong, zamkniętego w warszawskim areszcie. Jego ekstradycja z Polski domagają się komunistyczne Chiny. Jeśli chcesz dodać mu otuchy i napisać kilka słów wsparcia, wyślij list lub kartkę i wszystkie niezbędne dane do tego są teraz wyświetlane. I listy najlepiej pisać w języku chińskim lub szwedzkim. I jeżeli potrzebujecie pomocy w tłumaczeniu, pomożemy, piszcie na adres kontakt@idpodprąd.pl. I ramówka na dziś. O godzinie 18 jeszcze Idź Pod Prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. I po programie pomysł dziś pastora Chojeckiego, jak pracujesz, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A my się już z Państwem żegnamy i zapraszamy na drugą część programu. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
I zapraszamy teraz na rozmowę z Michałem Fałkiem. Dzień dobry, nazywam się Marcin Palimonka. Moim Państwa gościem jest Michał Fałek. Witamy Cię, Michale.
Witam Ciebie, Marcinie. Witam drogich widzów telewizji Idź Pod Prąd. W zasadzie mogę powiedzieć dobry wieczór, bo nie wieczór. Jak widzicie, nagrywamy wywiad w dniu poprzedzającym emisję, bo teraz, kiedy oglądacie ten wywiad, ja akurat jestem w pracy. Taki to losy przedsiębiorców. Ale bardzo się cieszę, że możemy w końcu się spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że właśnie pogadamy o gospodarce.
Dobrze, więc zaczynajmy. W temacie właśnie przedsiębiorców. Pandemia to ciężki okres dla przedsiębiorców, jak wiadomo. Sam jesteś przedsiębiorcą. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Które branże ucierpiały najmocniej? Czy dotyka to wszystkich biznesów?
Tak, to jest bardzo, myślę, ciężki czas. Dotyka przede wszystkim biznesu tego horeka tak zwanego, czyli można powiedzieć hotelowego, restauracyjnego, cateringowego, ale również i biznesu związanych ze sprzedażą, sklepy, szczególnie w tych galeriach handlowych, chociaż myślę nie tylko. Akurat ja mam to szczęście, można powiedzieć, że moja branża nie jest dotknięta tak bardzo pandemią, bo ja pracuję czy prowadzę swój biznes w branży budowlanej i my w tym poprzednim roku mieliśmy jeszcze więcej pracy niż w roku 2019, także nie mogę narzekać i nie narzekam. Aczkolwiek też spodziewamy się i branża budowlana spodziewa się jakiegoś spowolnienia i tego kryzysu. On zazwyczaj jest opóźniony, wynika to ze specyfiki branży budowlanej, gdzie często kontrakty czy jakieś budowy czy projekty realizuje się nie w ciągu kilku miesięcy, tylko nawet i w ciągu kilku lat. Także rok 2020 to często była realizacja projektów zaczętych w roku, 17, 18, 19, kiedy jeszcze nie było chińskiej zarazy. No a to, co teraz się dzieje w przedsiębiorstwach, czyli spowolnienie również inwestycji, spowolnienie nakładów na rozwój firm, na rozbudowę, na pewno dotknie branżę budowlaną, jeśli nie w tym roku, to zapewne w kolejnym. Także i myślę, że i moja branża odczuje skutki tego kryzysu, natomiast póki co jest ok. No ale są branże, gdzie rzeczywiście przedsiębiorcy i nie tylko przedsiębiorcy, bo rozmawiamy również o pracownikach tych firm i o ich rodzinach, stoją praktycznie można powiedzieć na skraju bankructwa, czy grozi im rzeczywiście upadek i to widmo tego upadku, zamknięcia firm, bankructw jest w tym momencie bardzo realne niestety.
Tutaj warto wspomnieć, mówisz o hotelach, ty jesteś z branży budowlanej, wspomniałeś o hotelach, że sieć hoteli Gołębieskich jest na skraju bankructwa. Jak mówi właściciel, pan Gołębieski w wywiadach, miesięcznie do utrzymania hoteli muszę dopłacić 4-5 miliona złotych. Wytrzymam jeszcze najwyżej miesiąc, na utrzymanie płynności musiałem zaciągnąć 30 milionów kredytu, ale to już zostało wydane w 90%. Tłumaczy, jak wyjaśnia, banki odmawiają mu kolejnych pożyczek, więc widać, że branża hotelowa w bardzo ciężkiej sytuacji. Czy myślisz, że to może oznaczać falę bankructw, skoro już nawet banki odmawiają pożyczek tym poszczególnym branżom?
No dzisiaj czytałem taką analizę, takie można powiedzieć badanie, czy wyniki badania przeprowadzonego właśnie wśród przedsiębiorców z tej branży horeka tak nazywanej. Szacuje się, że około 20-kilku% firm wytrzyma najwyżej jeszcze miesiąc lockdownu i później zbankrutuje. Natomiast jeżeli lockdown czy te obostrzenia jeszcze potrwałyby kwartał, czyli do 3 miesięcy, to ponad połowa firm z tej branży zbankrutuje, upadnie. To są tysiące, jeśli nie dziesiątki, czy nawet setki tysięcy miejsc pracy utraconych. To są bankructwa wielu rodzin. To jest pauperyzacja kolejnych rzeszy Polaków. I to są również koszty wymierne dla państwa, ponieważ to są utracone przychody z podatków, przyszłych podatków, czy wpływów podatkowych i utracone, można powiedzieć, utracona pozycja polskich firm w stosunku no, chociażby do konkurencji często i innych firm zachodnich, które mają większe możliwości, większe zapasy finansowe i które nie będą w stanie, polskie firmy nie mogą konkurować skutecznie z firmami o mocniejszym kapitale czy o lepszej, dłuższej historii i większej sile.
Tutaj wspominaliśmy o bankach i ich pomocy dla branży hotelowej, ale też warto wspomnieć, o czym pan Gołębiewski mówi, o pomocy rządowej. Gołębiewski przyznaje, czytamy, że nie skorzystał z pomocy rządowej, bo jego zdaniem jest ona zbyt ryzykowna. I teraz pan Gołębiewski mówi tak, zapisy tej tarczy, która mnie dotyczyła, mogły bardzo szybko doprowadzić dane przedsiębiorstwo do bankructwa. Pozwalały na wymówienie kredytu i obowiązek jego natychmiastowego spłacenia. Wiadomo, że dla niemal każdej firmy oznaczałoby to bankructwo, przyznaje. Jak oceniasz więc, w świetle też tego, co mówi pan Gołębiewski, pomoc rządu?
Bardzo krytycznie oceniam to, co polski rząd robi. Nieraz mówiliśmy, że jeżeli rząd zdecydowałby się na ścieżkę chociażby tajwańską, to przy takim ostrym lockdownie miesięcznym, wprowadzonym odpowiednio wcześnie, można było zdusić rozprzestrzenianie się tej chińskiej zarazy. No owszem, mamy inne, można powiedzieć, warunki geograficzne, nie jesteśmy wyspą, może trudniej byłoby chronić polskie granice, ale na pewno sytuacja byłaby dużo lepsza, jeżeli rząd reagowałby wcześniej, ostrzej, ale na krótki okres. No i co ważne, jeżeli rząd nie dawałby społeczeństwu sygnałów, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że można lekceważyć tego chińskiego wirusa, no bo ważniejsze są wybory, ważniejsze są wakacje, ważniejszy jest wypoczynek i później znowu ważniejsze są wybory. I tak to już jest cała historia tego lekceważenia zasad, które rząd wprowadza, a później sam lekceważy. To już nawet może nie będziemy się pastwić nad kolejnymi ministrami i panami ministrami, i paniami ministrami. Natomiast jeśli chodzi o pomoc, ja też nie skorzystałem z pomocy, z żadnej tarczy. Natomiast no, tych, co są rzeczywiście w trudnej sytuacji i z niej korzystają, nie potępiam. Natomiast powiem i tobie, i państwu tak, są... Jak można tak powiedzieć, każda taka okazja, kiedy państwo rozdaje pieniądze, to jest niesamowita okazja dla kolejnych pokoleń czy kolejnych grup cwaniaków i hochsztaplerów, żeby dorobić się i żeby skorzystać na tym rozdawnictwie i wyciągnąć pieniądze za free. Osobiście słyszałem z pierwszej ręki o firmie lubelskiej z branży budowlanej, która sobie znakomicie radzi, bo ma bardzo dużo zleceń, pracuje non-stop na dwie zmiany, zatrudnia kolejnych pracowników. Natomiast poprzez pewne, można powiedzieć, machinacje księgowe, czyli takie można powiedzieć, żonglowanie liczbami, które pokazuje, że firma w danym momencie, kiedy tarcza była przyznawana, jest w słabszej sytuacji finansowej, co oczywiście było nieprawdą, no właściciel tej firmy przytulił ponad 2 miliony złotych. Tak właśnie kończy się rozdawanie pieniędzy w sposób taki, kiedy kryteria nie są do końca być może przemyślane, czy jasne, czy sensowne, bo myślę, że lepiej byłoby, jeżeli państwo nie rozdawałoby pieniędzy, tylko na przykład umorzyłoby zapłatę ZUS-u, umorzyłoby właśnie, czy za przedsiębiorcę zapłaciłoby koszty stałe tej firmy, czyli na przykład, nie wiem, te kredyty, które, tak jak mówisz, no bank chce wypowiadać kredyty, no to państwo w ramach pomocy spłaci za przedsiębiorcę raty kredytu w czasie, kiedy jest lockdown. Ale dawanie gotówki firmom, które spełniają nie do końca przemyślane kryteria czy warunki, no to jest marnowanie publicznego grosza, za co my wszyscy zapłacimy, bo nie tylko płacimy dając te pieniądze, ale w przyszłości zapłacimy chociażby wyższą inflacją, wzrostem cen i pogorszeniem się standardu życia Polaków. Tak to widzę.
Powiedziałeś, Michale, co można by zrobić lepiej, jak można by lepiej rozwiązać te problemy tarczy kryzysowej i jak radzić sobie we wcześniejszych etapach pandemii. Teraz pytanie, co myślisz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudne pytanie, bo tak jakby rząd doprowadził nas do obecnego stanu, ale co można by zrobić teraz? Czy jest wciąż jakieś racjonalne wyjście z tej sytuacji, gdzie przedsiębiorcy bankrutują, gdzie lockdown się przedłuża i nie wiadomo, ile to jeszcze potrwa i być może według rządu ten lockdown trwałby jeszcze miesiącami. Czy według ciebie teraz jest jakieś racjonalne wyjście z tego wszystkiego?
Ja osobiście, no, tak widząc, co się dzieje w ostatnich dniach czy tygodniach, no, byłem trochę na rozdrożu, bo no, popierałem lockdown wprowadzony przez rząd, ten pierwszy lockdown. Uważałem, że był on słuszny, choć za późny. No to nieraz o tym mówiliśmy, że po prostu rząd przespał najwłaściwszy moment. Natomiast później decyzje rządu były tragiczne i ten lockdown obecny, on w tym momencie no niewiele moim zdaniem zmieni. Mówię o lockdownie przedsiębiorstw, nie mówię o tym, że na przykład słuszne było, żeby dzieci nie poszły do szkoły od 1 września, tak? To, że poszły do szkoły i przez ten miesiąc się rozprzestrzeniła zaraza, to kolejny, można powiedzieć, błąd czy grzech tego rządu. Natomiast lockdown gospodarki, a szczególnie to, że przedłuża się ten lockdown już kolejny miesiąc, no to jest gwóźdź do trumny wielu polskich przedsiębiorstw. On powinien być już jak najszybciej zamknięty. Uważam, że przedłużanie tego lockdownu na luty, a być może na marzec, to nie jest dobra decyzja. To po pierwsze. Po drugie, też uważam, że przedsiębiorcy słusznie mają pretensje do rządu, że nie ma komunikacji, nie ma, mimo iż rząd obiecywał, że nie będzie tak robił, bo wcześniej tak robił i to no, źle było odebrane, a rząd dalej nie, tak jakby nie zapowiada wystarczająco wcześnie czy wystarczająco naprzód swoich decyzji, tylko czasami te decyzje są podejmowane, no wiecie, tak ad hoc, w ostatniej chwili. Ostatnio była informacja, że no rząd tak się zastanawiał, czy 1-3 idą, czy może utrzymamy galerię. No i zdecydował się, że utrzymamy lockdown galerii, a dzieci mogą wrócić do szkół, prawda? No oczywiście dlatego, że dla rządu jest to tańsze, można powiedzieć chwilowo, doraźnie, bo nie musi zapłacić rodzicom dzieci, które wrócą do szkół. Natomiast no widać, że rząd nie ma tej strategii przemyślanej, tylko czasami to jest tak, że za 5-12 podejmuje bardzo ważną decyzję, na którą ludzie są, czy przedsiębiorcy, nieprzygotowani, a wręcz często rząd im obiecywał wcześniej, że nie będzie, załóżmy, zamknięcia. Ludzie poinwestowali, zakładają, że no będzie otwarcie, w końcu odrobimy, zainwestowali, nie wiem, no, restauratorzy w kolejny lokal, czy w jakąś remont lokalu, czy w przystosowanie, można powiedzieć, do standardu higienicznego lokalu, a tu nagle okazuje się, że pieniądze wyrzucone w błoto, bo rząd wprowadził lockdown, tak? I nie wiadomo, kiedy ten lockdown będzie zniesiony i ludzie praktycznie są na granicy czy na skraju bankructwa. Tragedia. Taki rząd to po prostu jest no, najgorsze, co mogło Polskę spotkać w tym czasie.
Na chwilę obecną samowolnie są otwierane na przykład we Wrocławiu zarówno kluby nocne, jak i restauracje. Same kluby nocne może nie są niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa, ale to też są jakieś przedsiębiorstwa. I czy według ciebie ma to sens, w sensie czy miało sens zamykanie stoków, czy miało sens zamykanie restauracji? Jeżeli mieliśmy mieć lockdown, czy powinien on być kompletny, czy niektóre przedsiębiorstwa według ciebie, zamykanie ich to jednak jest taka zbędna polityka rządu, która doprowadza do frustracji obywateli?
Ja myślę, nie jestem ekspertem medycznym, być może mnie tutaj jakiś pan profesor by skrytykował, ale tak na zdrowy, można powiedzieć, chłopski rozum, moim zdaniem bardziej wirus się rozprzestrzenia, kiedy na przykład dzieci chodzą do szkoły i tam w szkole stykają się ze sobą, przebywają długi czas i później roznoszą po swoich rodzinach, niż kiedy ludzie sobie jeżdżą na nartach, na świeżym powietrzu, no owszem, stoją obok siebie w kolejce do wyciągu przez chwilę. No ale tutaj rzeczywiście, no przecież można reżim wprowadzić, można wymagać, żeby mieli no niekoniecznie maseczkę, ale zasłonięte chustą, powiedzmy, twarz. można wprowadzić na przykład jakiś taki możliwość korzystania ze stoku, żeby nie było tych kolejek, czy rozładować te kolejki. Także uważam to za zły pomysł, bo przecież rekreacja na zdrowym, świeżym powietrzu i przebywanie na powietrzu utrudnia rozprzestrzenianie się wirusa. To po pierwsze. Jeśli chodzi o hotele, też uważam, że trudno jest złapać wirusa, jeżeli przyjeżdżasz do hotelu, jest reżim, czyli tak, wchodząc, dezynfekujesz ręce, tak? Jesteś w maseczce, idziesz do swojego pokoju, gdzieś tam spędzasz sobie czas po okolicy, chodzisz na świeżym powietrzu, tak? Idziesz na obiad, no i powiedzmy, no, można na przykład wprowadzić, że obiad będzie podawany wszystkim gościom do pokoju, tak? Czyli powiedzmy, posiłki podawane są do pokoju, żeby goście nie stykali się ze sobą w restauracji hotelowej. Można wprowadzić takie funkcjonowanie, czy takie zasady funkcjonowania, które nie pozbawią dochodu właścicieli i hoteli i pracowników, którzy pracują w hotelach i nie uniemożliwią Polakom korzystanie na przykład z wypoczynku nie wiem, w całym kraju, w różnych hotelach, pensjonatach i tak dalej. Niestety, no, rządowi widać, że nie bardzo zależało chyba na tym, żeby można powiedzieć, nie wylać dziecka z kąpielą, no i zrobił, co zrobił. Tak to wygląda. Natomiast jeszcze może wrócę do tych hoteli i do tego, co obserwujemy, jakie dochodzą nas informacje. Myślę, że tych informacji będzie więcej. Można się zastanowić, czy rząd jest taki głupi, nieudolny, czy rządzący, czyli premier i jego towarzysze są tacy głupi i nieudolni, czy być może nie realizują oni jakiegoś, można powiedzieć, większego czy grubszego planu. No bo zobaczmy, co teraz jest. Choćby przykład pana Gołębiewskiego czy innych właścicieli hoteli. Założę się, bo już słyszałem o takiej sytuacji, nie będziemy mówili nazwy hotelu, ale założę się, że takich sytuacji jest już coraz więcej, że do właściciela hotelu, który poprzez wprowadzone obostrzenia znalazł się w tragicznej sytuacji finansowej, grozi mu bankructwo, upadek, nagle przychodzi jakiś smutny pan w garniturze i steczką i mu składa propozycję nie do odrzucenia. No jeżeli chce pan dalej funkcjonować, no to odkupimy od pana ten hotel za 30% wartości, albo no, może pan dalej być właścicielem, ale już nie stuprocentowym czy większościowym, tylko sprzedaje pan nam swoje udziały i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widzimy to na oficjalnym szczeblu, kiedy rząd zaczyna nacjonalizować kolejne przedsiębiorstwa prywatne. Pytanie jest takie, czy to, co się dzieje, czy można powiedzieć ta indolencja, czy nieudolność rządu, którą widzimy, przeciwko której buntują się przedsiębiorcy, czy to nie jest gra na to, żeby przejąć biznesy Polaków, znacjonalizować, no później włączyć je do zasobów rządu polskiego, czyli jakiegoś tam prowincjusza rządu światowego.
Mamy do czynienia również ze strajkiem przedsiębiorców na Podhalu. Zapowiadają otwarcie swoich biznesów, mają sezon turystyczny, więc zamknięcie jest dla nich szczególnie dotkliwe i zapowiadają, że przestrzegają reżimów sanitarnych i nie godzą się na obostrzenia. Co myślisz na temat tego tak zwanego buntu przedsiębiorców? Czy rozumiesz przedsiębiorców, może popierasz, czy jest to uzasadnione po tak długim już okresie, gdzie oni nie mogą normalnie funkcjonować i prowadzić swoich biznesów?
Tak, ja osobiście rozumiem tych przedsiębiorców. Nie dziwię im się i popieram ich. Moralnie uważam, że mają rację, walcząc z opresyjnym rządem. No przecież nieraz cytujemy Biblię, czy powołujemy się na Biblię, a również i na Konstytucję Stanów Zjednoczonych, czy tę Kartę Praw Podstawowych, gdzie właśnie ludzie, no choćby po to mają broń, żeby bronić się przed złym i opresyjnym rządem. No w Polsce broni przedsiębiorcy nie mają. No może i dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby rewolucję, można powiedzieć, stworzyć czy rozpętać, krwawą rewolucję. Natomiast takie nieposłuszeństwo obywatelskie wobec rządu, który nie realizuje swojej funkcji, czyli no funkcją rządu jest zapewnienie możliwości prowadzenia choćby biznesu Polakom. Przecież to nie jest nielegalny biznes, to są przedsiębiorcy, którzy funkcjonują zgodnie z obowiązującym prawem, którzy zatrudniają swoich rodaków, którzy odprowadzają podatki, a rząd uniemożliwia im prowadzenie tego biznesu. No nie wprowadza stanu wyjątkowego, stanu nadzwyczajnego, bo wtedy musiałby zapłacić im odszkodowania i na drodze rozporządzeń, a nie na drodze ustawy, zabrania im prowadzenia biznesu. Czyli rząd, no można powiedzieć, rząd łamie, według mnie łamie tutaj zasady choćby konstytucyjnej, no wolności prowadzenia biznesu. i takiego prowadzenia życia swojego, żeby no mieć szczęście, mieć radość z funkcjonowania, nie szkodząc innym ludziom. Nie dziwię się tym ludziom, popieram ich i uważam, że dobrze, że się dzieje, że przynajmniej PiS nie przejął tych sądów. No tak, żeśmy krytykowali w pewnym momencie nieprzejęcie tych sądów przez PiS, ale jeżeli PiS by jeszcze przejął sądy, no widząc, co robi pisowska prokuratura, to byłoby tragicznie, a tak to przynajmniej jeszcze część sędziów jest też zdroworozsądkowa i, no i tym przedsiębiorcom, którzy są sekowani i karani przez sanepid, karami za to, że na przykład otworzyli fitness klub, gdzie ludzie ćwiczą w odległości od siebie bezpiecznej, gdzie jest minimalizowane ryzyko zakażenia, przysala im kary po 30 tysięcy, taki sanepid to takie dzisiejsze SS czy Gestapo, sądy to obalają, unieważniają i chwała im za to.
W przypadku, pozostając w temacie przedsiębiorców, skąd przedsiębiorcy powinni brać rekompensaty? Wśród nich pojawiają się też głosy, że rząd powinien ogłosić stan klęski żywiołowej. Gdyby zrobił to już jakiś czas temu, to przedsiębiorcy mogliby domagać się odszkodowań od swoich ubezpieczycieli. Co sądzisz na ten temat? Czy ogłoszenie stanu klęski żywiołowej jest uzasadnione i czy pomogłoby przedsiębiorcom?
No teraz to jest za późno na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, tak uważam. Jeżeli ten stan klęski żywiołowej miał być ogłoszony, to trzeba było to zrobić, tak jak mówię, trzeba było wprowadzić ostry lockdown na miesiąc, ale taki totalny, zamknąć po prostu, wszyscy mają siedzieć w domu, tak? I wtedy wprowadzić stan klęski żywiołowej i wszystkim zapłacić za to, że przez ten miesiąc siedzą w domu i zapłacić tym firmom za to, że no nie mają dochodów, że mają tak jakby... Te koszty, które ponoszą, rząd wtedy powinien im wyrównać. Natomiast nie zostało to zrobione. Rząd myślał, że takim, można powiedzieć, pełzającym lockdownem, ograniczaniem poradzi sobie z sytuacją. No nie poradził sobie z sytuacją tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No teraz jedynie można liczyć na to, że jak najszybciej będą się ludzie, że będą te szczepienia i te szczepienia będą skuteczne. I rzeczywiście też ci, którzy przechorowują, no to no mniej będzie tych osób, które płacą zdrowiem czy życiem, tylko że coraz więcej będzie osób, które przechorowały i w tym momencie no, nie zarażą się przynajmniej w najbliższych miesiącach i może to będzie sposób na to, żeby ta pandemia choć trochę przygasła.
Pozostając w temacie finansów, ale odchodząc od spraw przedsiębiorców do spraw tak zwanych zwykłych Polaków, powiedzmy, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza szereg nowych podatków, m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę cukrową, podatek od tzw. małpek, podatki od domów, nieruchomości i firm oraz wiele, wiele innych podatków, których tu nie mamy czasu, żeby wymieniać. Wszystkie te podatki wchodzą w życie w 2021 roku. I teraz moje pytanie do ciebie, jaki będzie to miało wpływ na gospodarkę Polski i na życie przeciętnych Polaków? Czy Polacy to odczują już w tym roku?
No już odczuli, bo już kupienie napojów takich słodzących czy słodzonych, tak, typu Pepsi, już jest dużo droższe. No ja akurat staram się nie pić takich napojów ze względów zdrowotnych, no ale to nie o to chodzi. No, na pewno Polacy odczują wzrost tych podatków. Jeszcze no, nie powiedziałeś też, tak jak mówiłeś, no szkoda, znaczy nie sposób wszystkich wymienić, ale nie powiedziałeś o wzroście cen mediów, czyli przede wszystkim wzrost cen energii, który dotyka i firmy, w znacznym stopniu firmy, ale również i osoby fizyczne, czyli gospodarstwa domowe. Ten rok będzie rokiem zaciskania pasa i no, coraz większej drożyzny. Zresztą inflacja też z tego co wiem, chyba najwyższą w Europie mamy w tym momencie inflację, czy w strefie euro, tak, czy można powiedzieć w krajach Unii Europejskiej, to chyba Polska jest liderem. Jeśli chodzi o wysokość inflacji, no naprawdę nie ma się czym chwalić, będzie coraz gorzej, a rząd, nie wiem, czy słyszał o tak zwanej krzywie Laffera, tak, że zwiększanie podatków ponad pewną granicę doprowadzi do spadku wpływów podatkowych, bo ludzie po prostu no, zamykają firmy albo przechodzą do szarej, czyli białej strefy.
Wspomniałeś o opłatach prądowych, które dotkną zarówno zwykłych Polaków, jak i przedsiębiorców. Mamy też kolejne podwyżki, które będą w 2021 roku. Rząd podnosi również wynagrodzenie minimalne i składki ZUS. Wzrosną ceny prądu, o których wspominałeś. I teraz pytanie, czy Polacy powinni się cieszyć, że wzrośnie płaca minimalna? No składki ZUS dotkną najwyraźniej głównie przedsiębiorców, bo to na nich przerzuca się te koszty.
No tak, to prawda, to dotyczy głównie przedsiębiorców. czy Polacy powinni się cieszyć. I tak najczęściej jest tak, że najczęściej, może nie najczęściej, no ale no jest tak, że wielu Polaków wynagradzanych jest w ten sposób, że jakąś tam dostają pensję minimalną, a resztę dostają pod stołem, tak kolokwialnie mówiąc, no właśnie, żeby uniknąć tych wysokich podatków. Ja generalnie jestem za tym, żeby podatki były jak najmniejsze i żeby ludzie mieli do swojej dyspozycji jak największe środki, żeby sami dbali o to, żeby zapewnić sobie choćby przyszłość emerytalną, tak? Czyli żeby nie było przymusu ubezpieczeń społecznych, tylko żeby była tutaj wolność, żeby ten ZUS, który płacimy, zostawić nam w kieszeni. No i powiedzieć, no słuchajcie, podejdźmy do sprawy poważnie, jeśli te pieniądze teraz przepuścicie, nie zainwestujecie ich, nie zabezpieczycie sobie jakoś przyszłości, no to później nie będziecie mieli za co żyć, czy jakieś będziecie mieli absolutne minimum takie na przeżycie. Ja jestem zwolennikiem takiego modelu gospodarczego, czy takiego modelu zabezpieczenia społecznego. No rząd, czy Polska, no funkcjonuje inaczej. Kiedyś za to zapłacimy, tym bardziej, że no jak dobrze wiemy, sytuacja demograficzna Polski wcale nie jest lepsza, tylko jest coraz gorsza. Te przysłowiowe, czy to słynne 500+, no wcale nie doprowadziło do stałego wzrostu dzietności, czy stałego wzrostu poziomu narodzin w Polsce. A jeszcze to, co widzimy w tym roku, czyli rekordy, jeśli chodzi o zgony, no to tym bardziej, można powiedzieć, pogrążą polską demografię. Polskie społeczeństwo się starzeje i coraz, można powiedzieć, coraz gorszy będzie ten wskaźnik ilości osób pracujących na te osoby, które korzystają z pracy tych, którzy na nie pracują, tak? Czyli zabezpieczenia społecznego. Będzie nas coraz mniej pracujących na coraz więcej emerytów i tak dalej.
Tutaj warto wspomnieć w kontekście tego, o czym mówisz, że według raportu OECD, który przytacza Money.pl, polskie społeczeństwo się starzeje, tak jak mówiłeś, i właśnie cytując ten artykuł i raport z Money.pl, zmiany demograficzne powodują, że polskie społeczeństwo się starzeje i w kolejnych dekadach coraz mniej będzie w gospodarce ludzi w wieku produkcyjnym. Jeśli nie zmieni się poziom aktywności zawodowej w Polsce, spadnie liczba osób pracujących, a mniej pracujących to mniej ludzi wytwarzających produkt krajowy brutto. Jeżeli pominiemy inne czynniki, do 2050 roku zmiany demograficzne obniżą PKB na osobę w Polsce aż o 18%, szacuje się w raporcie OECD. To prawie najwięcej wśród 40 krajów ujętych w zestawieniu, co oznaczałby spadek PKB o 18%. PKB na mieszkańca nie jest miernikiem idealnym, ale odzwierciedla bogactwo kraju, jest miarą dobrobytu. Spełnienie takiego hipotetycznego scenariusza oznaczałoby zatem, że dzieci, które obecnie uczą się w podstawówce, jako 30-40-latkowie będą żyły w biedniejszym kraju niż dziś. I teraz wspominałeś już o tym, ale czy właśnie zgadzasz się z tą tezą przedstawioną przez raport, że ilość zmiany demograficzne mają bezpośredni wpływ na PKB, a PKB na zamożność? I czy zgadzasz się też z tym, że nasze dzieci będą po prostu biedniejsze niestety przez to?
No albo będą musiały wyjechać z Polski znowu za chlebem, tak jak wielu Polaków zostało wygnanych przez tę, można powiedzieć, niewdzięczną niestety ojczyznę. To jest smutne, że idziemy w tym kierunku, że naprawdę Polska będzie krajem, w którym no nie będzie przyjemnie, czy nie będzie nawet dobrze żyć, a nasze dzieci być może będą tutaj biedakami, albo będą musiały być, no, wykonywać gdzieś tam jakieś takie podrzędne prace u naszych sąsiadów, no bo przecież Niemców nie dogonimy z takimi zmianami, o których mówimy, czy z takimi perspektywami, o których mówimy. Niestety, również kwestia no tej Ameryki, tak? Zawsze kiedyś no, można było do Ameryki pojechać, to było nasze marzenie, tutaj dano nam wizy, ale no, wygląda na to, że coraz mniej będzie takich miejsc na świecie, gdzie rzeczywiście będzie jeszcze wolność gospodarcza, wolność wyznania, wolność przekonań, gdzie nie będzie się panoszyć lewactwo. Smutne to jest, że w takim kierunku świat zmierza, no ale nas to nie dziwi. No, w naszym, można powiedzieć, w naszych programach często mówimy, że jest to napisane w pewnej księdze, która jest największym bestsellerem w historii świata, w Biblii.
Przechodząc od spraw polskich, od spraw przedsiębiorców i finansów na chwilę do spraw międzynarodowych. Michał, jeszcze w tym roku w naszej telewizji nie miałeś okazji skomentować, chyba podsumować prezydentury Donalda Trumpa, więc teraz prosiłbym Cię w paru słowach, jak podsumowujesz prezydenturę Donalda Trumpa?
Och, to jest smutny temat. Powiem szczerze, jestem zły na tego człowieka. No, prawdziwego mężczyznę poznałem. Kiedyś taki był premier w Polsce, Leszek Miller, który taki bon mot popełnił, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak skończył, a nie jak zaczął. No i niestety Donald Trump, zobaczcie, taki paradoks smutny, że nie będzie zapamiętany jako prezydent, który doprowadził do spadku bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Wielkiego spadku bezrobocia, do, można powiedzieć, rewitalizacji amerykańskiej gospodarki. Nie będzie to prezydent, nie będzie zapamiętany jako prezydent, za którego prezydentury Dow Jones czy giełda amerykańska biła wszelkie rekordy. Nie będzie zapamiętany jako prezydent, który można powiedzieć starał się i miał na tym polu sukcesy, starał się odwrócić, można powiedzieć, sytuację Ameryki w starciu z Chinami. Czyli to, że Ameryka przegrywa starcie gospodarcze z Chinami i wkrótce no już będzie na drugim miejscu na świecie. Donald Trump zaczął prowadzić wojnę, można powiedzieć, z Chinami i zaczął ją wygrywać. Ale nie będzie z tego zapamiętany Donald Trump. Nie będzie również zapamiętany jako prezydent, który wycofywał wojska amerykańskie z przeróżnych konfliktów zbrojnych i za którego prezydentury no, armia amerykańska nie brała udziału w żadnej wojnie. W przeciwieństwie choćby do uhonorowanego Nagrodą Nobla Pokojowym, Noblem Baracka Obamy, który wysyła Amerykanów na różne wojny. Za to Donald Trump będzie zapamiętany z dwóch, można powiedzieć, z dwóch sytuacji. Po pierwsze, nie poradził sobie z COVID-em, chociaż mógł to zrobić. Byli prezydenci, czy byli rządzący na świecie, którzy sobie poradzili. A Donald Trump zlekceważył chińską zarazę. No owszem, przegrał przez to wybory, ale będzie zapamiętany jako ten, za którego prezydentury Ameryka, no można powiedzieć, straciła tylu obywateli, ilu podczas II wojny światowej. Czyli to jest po prostu no straszne, straszne straty w Ameryce, spustoszenie można powiedzieć. No i Donald Trump będzie zapamiętany jako ten prezydent, za którego prezydentury po raz pierwszy od 1814 roku, kiedy to na Kapitolu byli Brytyjczycy, czyli w ogóle no nie tylko po raz pierwszy w historii Amerykanie wdarli się na Kapitol no, ze złymi zamiarami. Donald Trump będzie z tego zapamiętany. Jest to bardzo smutne i naprawdę no, liczyłem na Trumpa 2020, później liczyłem na Pence'a 2024, no a wygląda na to, że Ameryka, która była strażnikiem też i kultury chrześcijańskiej, czy wartości chrześcijańskich na świecie i za Trumpa wydawało się, że, no, że ten powrót do chrześcijaństwa, czy powrót do prawej strony, do wartości konserwatywnych będzie stały i będzie rzeczywiście triumfalny. Przez jego, tak osobiście oceniam, pychę, która poprzedza upadek, to jest przecież mądrość biblijna, przez jego pychę i przez jego no nieliczenie się, tak naprawdę no, nie, zaprzedanie się chyba tym wartościom, o których mówił, czyli wartościom chrześcijańskim i wartościom konserwatywnym, ponieważ nie widziałem pod koniec prezydentury Donalda Trumpa podążania za tymi wartościami. Niestety świat pójdzie na lewo i świat pójdzie w stronę nowego porządku światowego i w stronę przyjścia antychrysta, tak to widzę. I Donald Trump się do tego przyczynił.
Na koniec proszę Cię jeszcze, Michale, o Twoje prywatne podsumowanie z perspektywy przedsiębiorcy, podsumowanie, no może bardziej prognozę na rok 2021. Czego możemy się spodziewać, co myślisz o nadchodzącym roku z perspektywy przedsiębiorcy?
No cóż, może taki apel, no starajmy się dalej uważać na siebie, na swoje zdrowie, na zdrowie naszych bliskich. Jeżeli jeszcze nie przeszliśmy chińskiej zarazy, to naprawdę trzymajmy się zasad bezpieczeństwa, ale też uważam, że no nie możemy dać się zwariować w tym sensie, że no nie jesteśmy w stanie jako przedsiębiorcy, ale jako obywatele, jako Polacy dać się zamknąć na kolejne pół roku czy rok. Tak? Musimy starać się normalnie funkcjonować, w miarę normalnie funkcjonować, czyli prowadzić nasze biznesy, chodzić do pracy, liczyć na to, że sytuacja będzie pod coraz większą kontrolą, że nie będzie się to rozwijać w złym kierunku, jeśli chodzi, nie wiem, o kolejne mutacje, rozprzestrzenianie się wirusa. No ale tak jak mówię, zachowajmy ostrożność. Do tego wirusa należało podchodzić zawsze z powagą i zawsze do tego wzywaliśmy. I dalej trzeba z taką samą powagą podchodzić, ale trzeba starać się w miarę normalnie funkcjonować. No i mieć nadzieję, że to taka cecha narodowa Polaków, że jesteśmy przedsiębiorczy, że jesteśmy pomysłowi, że jesteśmy bardzo pracowici, no pozwoli nam gospodarczo przetrwać ten trudny czas, no i wyjść z tego no, jak najmniej pokiereszowani, z jak najmniejszymi stratami.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. My będziemy się już z Państwem żegnać. Moim Państwa gościem był Michał Fałek.
Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.
Dziękuję Ci, Michale, za ten komentarz. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję i do zobaczenia.
Pamiętacie takie powiedzonko z czasów komunistycznych? Czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. Nie? To chodziło o tych, którzy się opierali o łopatę przez całą dniówkę albo tam gdzieś spali w jakiejś pakamerce i praktycznie nie angażowali się w robienie czegoś konkretnego, czegoś korzystnego. Niestety u wielu ludzi takie podejście do pracy dla kogoś, szczególnie jeśli to jest praca najemna, a nie u siebie, do dzisiaj jeszcze pokutuje. Warto więc, żeby przynajmniej chrześcijanie biblijni zwrócili uwagę na taki króciutki werset z 18 rozdziału Księgi Przysłów, werset 9. Już ten, kto jest niedbały w pracy, nie ten, który źle pracuje, zobaczcie, już ten, kto jest tylko niedbały w swojej pracy, jest bratem szkodnika, czyli w rzeczywistości niszczy, a nie buduje. Czyli ktoś mu płaci, on bierze pieniądze, a ten jest niedbały w pracy. To tak jakby szkodził swojemu pracodawcy. Podobnie, jeśli pracujesz tam za darmo u siebie, no ale to już tam wtedy ludzie się trochę bardziej starają. Zobaczcie. Niedbałość w pracy to jest szkodnictwo. Czyli jeśli chcesz podobać się Bogu w swojej pracy zawodowej, pamiętaj o dokładności, o pilności, o przykładaniu się, a nie tylko pozorowaniu czy bumelowaniu. Zobaczcie, Bóg o tym się wypowiada, czyli nie jest mu to obojętne. On jasno karci taką postawę. Warto, żebyśmy pamiętali o niej. Zobaczcie, bo to jest każdego dnia. To już nie tak, że tam raz w niedzielę sobie przypomnimy i tego. To każdego dnia rano idziesz do pracy. Pamiętaj, żeby ją wykonać dobrze. Nie dla ludzi, czy nie tylko dla ludzi. Przede wszystkim pamiętaj, to Bóg patrzy.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpoczął się największy polski zryw niepodległościowy epoki rozbiorów – Powstanie Styczniowe. W roku 1862 powstała w Królestwie Polskim tajna organizacja narodowa, która zaczęła pobierać od ludzi podatki i kupować za nie za granicą broń. Utworzyła ona tajne państwo polskie z własną administracją, wymiarem sprawiedliwości, aparatem skarbowym i siłą zbrojną. Wybuch powstania był początkowo planowany na wiosnę, ponieważ jednak władze zarządziły brankę, która miała zneutralizować organizację. Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o przyspieszeniu powstania. 16 stycznia ten komitet przekształcił się w rząd narodowy, który 22 stycznia wydał manifest wzywający wszystkie narody dawnej Rzeczpospolitej bez różnicy urodzenia, wiary i stanu do walki przeciwko panowaniu rosyjskiemu. Planowano opanowanie Płocka i tam miał się ten rząd ujawnić. Jednak atak na Płock został odparty, podobnie jak większość ataków oddziałów powstańczych na rosyjskie garnizony. armia rosyjska w Królestwie Polskim liczyła około 100 tysięcy żołnierzy. Powstańcy w pierwszą noc wystawili prawdopodobnie najwyżej 10 tysięcy słabo uzbrojonych i wyszkolonych ludzi. Udało im się na kilka dni odciąć Królestwo Polskie od Imperium poprzez zablokowanie linii kolejowej do Petersburga i szosy do Brześcia. Jednak żadnego obszaru nie udało im się na trwale opanować. Walki od początku miały formę partyzancką. Toczyły się także na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Nadzieje na to, że inne państwa europejskie, zwłaszcza Francja, poprą powstanie zbrojnie, okazały się złudne.